kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, to jest sposób na przetrwanie. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogi panie, to jest sposób na przetrwanie. Czy mam tobie wierzyć, gdy mówisz: zostanie tam jeden na czterech, nad wszystkim panować chciał człek, a człek ów okazał się serem. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, czy to sposób na przetrwanie? Kwarantanna, kwarantanna, bez wątpienia rzecz koszmarna. Kwarantanna, drogi panie, izolacja w takim stanie. W Wenecji znów jest czyste morze, w Pekinie jest niebo w niebieskim kolorze. Jesteśmy wirusem tej ziemi, nic prawdy takowej nie zmieni. Jesteśmy tej ziemi wirusem, powtarzać wam tego nie muszę. Na dowód, że wirus przeklęty jest, pokażę wam dokumenty. Dokumenty, dokumenty, jaki świat ten jest przeklęty. Dokumenty, drogie panie, sposób to na zmartwychwstanie. Dokumenty, dokumenty, jaki świat ten jest przeklęty. Dokumenty, drogie dzieci, tego w książkach nie znajdziecie. Czym sobie ziemię pod zdradą? Czym sobie ziemię pod zdradą? Czym sobie ziemię pod zdradą? Poranna zorza jest ranna. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogie panie, to nie sposób na przetrwanie. Kwarantanna, kwarantanna, pokój, kuchnia, kibel, wanna. Kwarantanna, drogi panie, to nie sposób na przetrwanie.
Jutro rocznica katastrofy w Czarnobylu, którą przypomnę Państwu na podstawie zapisu z kalendarium Muzeum Historii Polski. 26 kwietnia 1986 roku w oddalonej o 100 km od Kijowa czarnobylskiej elektrowni doszło do awarii, a w następstwie do wybuchu czwartego reaktora siłowni. Skażeniem zostały dotknięte przede wszystkim tereny Ukrainy, Białorusi i Rosji, także Skandynawii, Europy Środkowej, w tym Polski, a chwilowym skażeniem cała kula ziemska. Najbardziej ucierpiały obszary w bezpośredniej bliskości elektrowni, w tym miasta Czarnobyl i Prypeć. Także obszary położone co prawda daleko od miejsca katastrofy, ale w których tego dnia spadł deszcz. Przyczyną eksplozji reaktora były wady konstrukcyjne. Mimo to konsekwencje poniósł skazany na 10 lat pozbawienia wolności Anatolij Diatłow, który nadzorował pracę reaktora. Możliwe, że w wyniku niedopełnienia procedur mogło dojść do naruszenia zasad bezpieczeństwa, a w efekcie przegrzania reaktora, stopienia jego rdzenia i eksplozji wodoru. W czasie samej awarii i usuwania jej skutków mogło zginąć kilkadziesiąt osób, lecz w wyniku choroby popromiennej nawet kilkaset. Obecnie na Ukrainie żyje około 2 milionów osób, które mają status poszkodowanych w wyniku katastrofy czarnobylskiej. Do tej pory nie wiadomo, na ile ta katastrofa wpłynęła chociażby na liczbę zachorowań na raka i inne choroby, które mogą być łączone ze skutkami promieniowania. Skutkiem katastrofy było niewątpliwie ożywienie ruchu niepodległościowego na Ukrainie. Przypomnijmy, że właśnie w czasie demonstracji ekologicznej po raz pierwszy pojawiła się flaga Ukrainy. Czarnobyl to także ogromne obciążenia finansowe dla młodego państwa ukraińskiego, które utraciło jedną z największych elektrowni, a także musiało ponieść dużą część kosztów związanych ze skutkami katastrofy i zabezpieczeniem terenu elektrowni. W 1986 roku wzniesiono nad czwartym blokiem tak zwany sarkofag, który miał powstrzymać emisję promieniotwórczych izotopów. Jednak okazało się, że jest on niewystarczający i w 2012 roku przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ruszyła budowa nowej osłony. Katastrofa była kolejną po wielkim głodzie traumą, jaką przeżył naród ukraiński. W dyskusjach na Ukrainie wciąż jest podnoszony argument, że winny tej katastrofy był Związek Sowiecki, którego rosyjska część poniosła najmniejsze konsekwencje. Katastrofa odcisnęła się także potężnym piętnem na mieszkańcach południowo-wschodniej Białorusi, gdzie również wyznaczono zonę popromienną. Wybuch spowodował ogromne zmiany w ekosystemie Polesia, doprowadził do przymusowych przesiedleń kilkuset tysięcy osób, wpłynął także na rozwój chorób psychicznych wywołanych radiofobią. Tę informację z kalendarium Muzeum Historii Polski uzupełnia jeszcze drobiazgiem dotyczącym tak zwanego płynu Lugola, który kilka dni po katastrofie polskie władze postanowiły podać mieszkańcom kraju, głównie dzieciom. Płyn miał zapobiec wchłanianiu nadmiernych dawek jodu. Dzisiaj chcę dodać, że sam płyn nie był wówczas niczym nowym, jako że znany był w medycynie od roku 1829, kiedy do leczenia tarczycy wprowadził go francuski lekarz Jean-Guillaume Lugol. I kolejny drobiazg. Ten związany jest z epidemią ospy we Wrocławiu w 1983 roku. Udało się ją tam opanować w ciągu bodajże 3 miesięcy. Niedawno wyczytałam, że w mieście pojawiły się wówczas plakaty, by witać się bez podawania rąk i że klamki w budynkach publicznych owijano bandażami, które były nasączone środkami odkażającymi.
Tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata. Nastoletni kryzys bucha. To nie tak. Chciałbym pewnie kroczyć. Chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli. Szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce. Biorę szybko jak najprędzej. Będziesz kiedy. Sprawy w swoje ręce biorę szybko.
Skoro była już mowa o środkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób, oto jeszcze artykuł opublikowany przez redakcję portalu historyków hismag.org na temat szczepionek, które uratowały miliony ludzi. I tak, Hipokrates opisał świnkę i błonicę już 400 lat przed naszą erą, ale historia szczepionek rozpoczęła się de facto dopiero 300 lat temu. Ich wynalezienie pozwoliło na wyeliminowanie lub złagodzenie przebiegu wielu groźnych chorób, które niegdyś zbierały śmiertelne żniwo. Jaka jest geneza szczepionek na polio, tyfus plamisty, grypę, ospę czy wściekliznę? Historia szczepień zaczyna się od szczepionki przeciw ospie prawdziwej. Zanim ją wynaleziono, próbowano budować odporność na chorobę, wcierając do nosa sproszkowane i ususzone z ziołami ospowe strupy lub zakładając ubrania pozostawione przez chorych. Było to niezwykle niebezpieczne, tak dla poddawanej zabiegowi osobie, jak i dla jej otoczenia. Podobne praktyki mogły nawet wywołać nowe ognisko epidemii. W XVIII wieku w Europie za sprawą żony angielskiego dyplomaty Lady Mary Wortley Montagu rozpowszechniła się tak zwana wariolizacja lub wariolacja od łacińskiej nazwy ospy prawdziwej variola vera. Polegała na wszczepieniu odrobiny ropy chorego pod naciętą skórę, co wywoływało łagodny przebieg choroby i dawało ozdrowieńcowi odporność. Mimo że nawet do 5% poddanych zabiegowi umierało, w porównaniu z ogromem śmierci związanej z niekontrolowaną i regularnie powracającą epidemią, było to ryzyko opłacalne. Pierwszą szczepionkę przeciw ospie prawdziwej, będącą też pierwszą szczepionką w historii, wynalazł brytyjski lekarz Edward Jenner. Zauważył, że osoby przebywające w otoczeniu krów znacznie rzadziej zapadają na ospę prawdziwą. Powodem okazała się odzwierzęca ospa, krowianka. Nie zagrażała życiu ludzi, a przechorowanie jej dawało odporność także na ospę prawdziwą. W 1798 roku Jenner opisał studium przypadków 23 ludzi. Wśród nich za najważniejszy uznaje się przypadek 8-letniego Jamesa Phippsa. Lekarz wszczepił chłopcu ropę chorej krowy, a następnie dwukrotnie w pewnych odstępach czasu podawał mu ropę z ran chorego na ospę prawdziwą. Malec nie zachorował ani wtedy, ani w ciągu reszty swojego życia. Szczepionka sprawiła, że niegdyś niepowstrzymanej i powszechnie występującej choroby pozbyto się niemal całkowicie. Choroba Hajnego Medina, znana też jako paraliż dziecięcy lub polio, pod tymi nazwami kryje się trwająca tysiące lat historia ludzkich cierpień związanych z porażeniem mięśni. Zdjęcia chorujących dzieci i dorosłych, sparaliżowanych lub poruszających się o kulach, obiegały świat przy okazji szczytu rozwoju choroby w latach 50. XX wieku. Autorzy artykułu piszą, że historia polio może jednak sięgać nawet wieku XV przed naszą erą, o czym może świadczyć przedstawienie na egipskiej steli, gdzie widoczna jest postać, która w przeszłości prawdopodobnie dotknięta była tą chorobą. Podpierający się laską mężczyzna o wyraźnie krótszej i chudszej prawej nodze, zdaniem naukowców może być najstarszym przedstawieniem zmian klinicznych tej choroby. Na przełomie XIX i XX wieku świat został dotknięty epidemią polio. Najpierw pod koniec XIX wieku choroba pojawiła się w Szwecji i innych państwach skandynawskich. W roku 1916 w Stanach Zjednoczonych zachorowało ponad 27 tysięcy pacjentów, z czego zmarło ponad 6 tysięcy. Szczyt zachorowań przypadł na lata 40. i 50. XX wieku, gdy choroba była aktywna niemal na całym świecie. Wysoka zachorowalność na polio utrzymywała się aż do momentu wprowadzenia szczepionek. Dla naukowców kwestia opracowania skutecznej szczepionki na polio była prawdziwym wyścigiem z czasów. Jako pierwszy dokonał tego na początku lat 50. Polak Hilary Koprowski. Mimo że pracował w Stanach Zjednoczonych, jego szczepionka została wykorzystana głównie poza Ameryką. W 1958 roku tylko w Kongu opracowaną przez niego szczepionką zaszczepiono aż 250 tysięcy dzieci. Wówczas również do Polski trafiło ponad 9 milionów dawek szczepionki. W USA wykorzystywano preparaty opracowane przez Johna Sasalka i Alberta Sabina. Na całym świecie organizowano akcje promujące konieczność szczepień. Włączały się w nie znane osoby. W Stanach Zjednoczonych był to m.in. Elvis Presley, który zaszczepił się w telewizyjnym programie rozrywkowym Ed Sullivan Show. Skuteczność szczepionek pozwoliła błyskawicznie zredukować liczbę nowych zachorowań. W USA był to spadek z niemal 58 tysięcy do 5600 zakażeń w ciągu roku. Z kolei w Polsce w ciągu 5 lat od rozpoczęcia podawania szczepionki odnotowano spadek z 6 tysięcy do 30 zakażeń. Współcześnie prawie na całym świecie choroba Hajnego Medina jest już niemal zapomniana, czego zasługą jest opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Nad wynalezieniem skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi plemistemu pracowano od dłuższego czasu i w różnych środowiskach naukowych. Ostatecznie przełomowego odkrycia dokonał polski biolog Rudolf Weigl. Posiadając wiedzę o tym, jakie drobnoustroje wywołują tę chorobę, to rickettsia prevaziki, oraz w jaki sposób jest ona przenoszona na człowieka, uczony wpadł na rewolucyjny w tamtym czasie pomysł. Zaproponował, aby zwierzęciem laboratoryjnym uczynić wszy odzieżowe, będące nośnikiem duru plamistego. Był to pierwszy raz, kiedy stawonogi stały się obiektem manipulacji medycznych i, jak się okazało, pomysł ten był strzałem w dziesiątkę. Uczony opracował metodę sztucznego zakażania wszy zarazkami tyfusu. Na podstawie zarówno własnych obserwacji, jak i badań innych uczonych wiedział, że namnażanie patogenu odbywa się w przewodzie pokarmowym owada. Stąd też zaczął wprowadzać rickettsię metodą lewatywy bezpośrednio do odbytu żywych stawonogów. Następnie czekał kilka dni, aż zarazki tyfusu się namnożą, a gdy owady zmieniały kolor w wyniku rozpadu komórek jelit, przystępował do ich natychmiastowego preparowania. Na końcu wyodrębniony w ten sposób materiał zakaźny umieszczał w roztworze fenolu, aby usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Metoda była niezwykle pracochłonna i wymagała ogromnej precyzji, ale przyniosła pożądane rezultaty. Po serii wielu prób w 1930 roku Weigl publicznie ogłosił sukces w stworzeniu skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi. Pierwszą akcję szczepień przeprowadzono w Polsce na Husulszczyźnie. Światowy rozgłos Weiglowi oraz jego odkryciu przyniosły szczepienia przeprowadzone w katolickich misjach belgijskich w Chinach. Na przestrzeni lat szczególnie we znaki dawał się ludzkości wirus grypy, atakując w różnych formach i niszcząc życia miliony istnień. W sposób szczególny objawił się w 1918 roku w postaci Hiszpanki. Nasilone migracje ludności po zakończeniu I wojny światowej, niesprzyjające warunki przejawiające się niskim poziomem higieny czy skoszarowaniem żołnierzy, do tego bezsilność medycyny nieznającej skutecznego sposobu walki z grypą, wszystko to sprzyjało masowemu rozprzestrzenianiu się wirusa i wysokiej śmiertelności. Pomimo długiej historii choroby lekarze nie wiedzieli, co w zasadzie wywołuje grypę. O tym, że jest to wirus, przekonali się dopiero w 1933 roku w wyniku badań przeprowadzonych przez Wilsona Smitha, Christophera Andrewsa i Patryka Laidlaw. Posiadając tę wiedzę, przystąpili do prac mających na celu wynalezienie skutecznej szczepionki na grypę. Aby się to udało, konieczne było sztuczne wyhodowanie wirusa. Tego zadania podjęła się grupa uczonych na czele z Thomasem Francisem, wirusologiem z Uniwersytetu w Michigan i jego uczniem Jonasem Salkiem. Mężczyźni swoje prace prowadzili w ramach powołanego przez Departament Obrony USA Komitetu Epidemiologicznego Stanów Zjednoczonych. Po wielu próbach i testach finansowanych w dużej mierze przez armię USA obawiającą się nawrotu Hiszpanki, naukowcom udało się w 1937 roku opracować pierwszą szczepionkę przeciwko grypie. Od 1945 roku szczepionkę udostępniono również cywilom. Twórcą szczepionki przeciw wściekliźnie był mikrobiolog Ludwig Pasteur, jedna z najbardziej zasłużonych dla rozwoju szczepień osób w historii. Po sukcesach prac nad szczepionkami przeciw cholerze, wąglikowi i różycy świń, naukowiec zajął się walką z kolejną trapiącą ludzkość plagą. Nauczył się dowolnie wzmacniać i osłabiać zjadliwość zarazków, przeszczepiając je pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt. Odkrył też, że wścieklizna daje widoczne objawy dopiero wtedy, gdy wirus z miejsca ugryzienia przemieści się do mózgu. Odporność uzyskiwano poprzez podanie wielu dawek szczepionki, od najsłabszej do najsilniejszej. Testy na psach zakończyły się pomyślnie. Ponadto udowodniły, że szczepionka leczy również zwierzęta już zarażone. W 1885 roku Pasteur przygotował pracę na ten temat i jeszcze w tym samym roku zmuszony został przetestować preparat na człowieku. Przyprowadzono do niego małego Josepha Meistera. Po tym, jak chłopca pogryzł wściekły pies, jego stan nie rokował żadnych nadziei. Jednak eksperymentalna szczepionka Pasteura uratowała malcowi życie, a tym samym okazała się skuteczna również u ludzi. Obywatele całej Europy, wdzięczni Ludwikowi Pasteurowi za jego wysiłki, w 1888 roku we Francji ufundowali z darowizn Instytut jego imienia. Instytut Pasteura prowadził dalsze badania z zakresu mikrobiologii i kształcił obiecujących naukowców, następców Ludwika Pasteura. Portierem Instytutu, jednocześnie żywym dowodem na skuteczność szczepionki przeciw wściekliźnie, został nie kto inny jak Joseph Meister, którego wcześniej naukowiec uratował przed śmiercią.
Przed Tobą wodo przejrzyście magiczna, dumny górski strumieniu, krynico prześliczna. Stoję oto wśród Ciebie, przejrzyste powietrze, pełne dobrej nadziei, że się niebo przetrze. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed Wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to wątpliwość. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosna. wiosną jest młoda. Powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzchy, błękitny czas przyszły i przeszły. I wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemi przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie.
I to już koniec dzisiejszego programu, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Rzechowscy. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.